Nasi goście w studiu, radni Rady Miejskiej w Słupsku, Jacek Szaran, klub PiS.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Wojciech Gajewski, klub Łączy Nas Słupsk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od dużych pieniędzy, bo nie sposób je pominąć. W piątek rzecznik rządu ogłosił, że Słupsk i gmina wiejska Słupsk otrzymają łącznie 129 milionów złotych na uzbrojenie terenów, na budowę infrastruktury. To przypomnijmy, w gminie Słupsk to jest budowa trasy Redzikowo-Wieszyno oraz drogi wewnętrzne w strefie ekonomicznej i infrastruktura towarzysząca, czyli uzbrojenie terenów, krótko mówiąc. Dla Słupska to jest uzbrojenie terenów w północnej części, tak zwanej przemysłowej części miasta. No to zacznijmy od Wojciecha Gajewskiego, wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli Jacek Szaran pozwoli. Wykorzystamy te pieniądze, mamy na nie pomysł, bo 78 milionów w uzbrojenie terenu to jest potężna kwota.
Panie dyrektorze, ja się po pierwsze bardzo cieszę z tego, że to są kolejne środki, które trafiają do miasta. To jest, tak jak pan powiedział, naprawdę bardzo porządny zastrzyk dla budżetu miasta Słupska, no również i w kontekście tutaj naszego terenu. Uważam, że trzeba mądrze te środki wykorzystać. Mam nadzieję, że takie pomysły się pojawią i rzeczywiście one będą wykorzystywane w takim kontekście inwestycyjnym, że nie będziemy tych pieniędzy przejadać, mówiąc wprost.
Nie możemy, bo one są dedykowane.
Tak,
to jest program ściśle określony.
Ale na pewno będą wykorzystywane właśnie na inwestycje, tak żeby pomnażały i przyczyniały się do rozwoju tutaj przede wszystkim naszego miasta. Ja się z tego cieszę.
Jacek Szaran, mamy pomysł, co zrobić z tymi pieniędzmi, to już widać, że to będzie na uzbrojenie terenów, ale co tam powstanie w tej północnej części Słupska, to mnie bardziej interesuje.
To już są konkretne środki, bo wiemy, że to są środki na uzbrojenie terenu. Ja tutaj się cieszę, podwójnie ja się cieszę, bo z racji tego, że jestem tutaj radnym miasta Słupski i też tutaj próbuję w miarę swoich możliwości zabiegać o to, żeby jednak te środki do miasta trafiały, ale to zostaną również uzbrojone grunty Skarbu Państwa, które w przyszłości zostaną rozdysponowane wśród inwestorów, którzy będą tutaj w Słupsku prowadzili działalność zarobkową, działalność inwestycyjną i ponadto oni będą odprowadzać podatki do miasta, więc siłą rzeczy będzie to wzmocnienie dochodów bieżących, które wiemy doskonale, no na chwilę obecną są bardzo taką drażliwą kwestią. Wiemy, że miasto ma problem, no nie tylko miasto Słupska, ale większość samorządów w obecnych czasach ma problem ze zbilansowaniem dochodów i wydatków bieżących, więc tego typu tereny, tego typu inwestycje doprowadzą do tego, że miasto będzie miało możliwość zarobku i nie zarobku dotacji czy tam subwencji rządowych, zewnętrznych, ale to są własne zarobione to będą własne zarobione pieniądze przez miasto Słupsk.
Ale też widać, jak będzie wyglądała ta część miasta, bo widać, że tam nie idziemy już, mówiąc kolokwialnie, w deweloperkę, tylko to będzie część przemysłowa, czyli widać, że już
dokładnie
jakby władze
tak,
miasta podjęły decyzję, co tam się będzie działo.
Tak, panie redaktorze, może to jest ten moment, kiedy no, jakby zakończymy taką dyskusję polegającą na tym, że będziemy się zastanawiać, czy dyskutowaliśmy, jak przyciągnąć tego inwestora. Teraz może będzie już taka sytuacja, że mając uzbrojone tereny, my pokażemy ewentualnym, potencjalnym inwestorom, że proszę bardzo, miasto też ma odpowiedni teren, odpowiednie zabezpieczenie, które może oferować inwestorom inwestorzy, którzy mogą się pojawić tutaj na terenie miasta.
No miasto zyskało już taki teren uzbrojony, właściwie już w części zainwestowany, czyli Płaszewko, więc chyba to
jeszcze chwilę poczekajmy.
Katalog tak, dobrych tak, praktyk, rozumiem,
roku,
tak?
Jeszcze tak, od początku poczekajmy. Roku, natomiast no to są, to jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, czy to na komisjach, czy wśród kuluarowo między kierownictwem miasta, a tutaj radnymi, no decyzja pani wójt, no jest jaka jest. No miasto tutaj podjęło pewne konkretne kroki mające na celu sprawdzić, czy to, co robi gmina jest okej, czy jest zgodne z obecnie panującymi przepisami. Natomiast ja się cieszę tutaj nie tylko przez pryzmat tego, że miasto będzie miało nowe uzbrojone tereny, ale również przez to, że jako osoba, która z panią prezydent wielokrotnie rozmawiała w trakcie składania tego wniosku inwestycyjnego, gdzie tutaj konsultowaliśmy cały ten wniosek, który finalnie sukcesem został rozpatrzony przez rząd, no to też jest taką satysfakcją, że jednak te działania, które mają na celu rozwijać miasto, są skuteczne i będą owocowały w przyszłości.
Tutaj kolega jeszcze bardzo ważną kwestię podkreślił, że rzeczywiście te wnioski są, tak od wewnątrz powiem, Rady bardzo dobrze konsultowane. To nie jest tak, że...
Dla was to nie jest zaskoczenie, że ten wniosek jest złożony. Rozumiem, że to była wiedza wcześniejsza, to znaczy, że takie starania są, tak?
To znaczy, no, zaskoczeniem, to znaczy bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest to, że te środki udało nam się dla miasta, dla regionu pozyskać. Ale kolega tutaj zwrócił uwagę, że potrafimy właśnie gdzieś tam na tym etapie przygotowywania wniosku prowadzić takie, no, użyję tego określenia, ponad podziałami jednak rozmowy, które służą regionowi, że nie ma tutaj jakichś takich różnic, że staramy się znaleźć porozumienie, które kończy się właśnie w taki sposób finalnie przyznaniem nam tych środków.
W ogóle mam wrażenie, że taka współpraca ta na najniższym samorządowym poziomie jest dużo prostsza niż w dużej polityce.
No, ja uważam, że samorząd nie jest od polityki, samorząd jest od realnych działań, od konkretnych działań, a polityka ta główna, centralna, warszawska, no rządzi się trochę innymi prawami. Ja uważam, że rozmowa, jeszcze raz rozmowa, ona doprowadza do konstruktywnych działań, a mówię, jak stare dobre przysłowie mówi, zgoda buduje,
nie zawsze się
buduje,
zgadzamy, ale to, że ze sobą rozmawiamy, jest taką naprawdę wartością dodaną. Tak?
Dobrze, mamy październik, za chwilę listopad, potem jest grudzień. Wiemy, że miastu kończy się umowa 3-letnia na dostawę energii elektrycznej. I teraz pytanie, wiemy już, że są rozwiązania rządowe proponowane w tej kwestii pewnej stałej kwoty za kilowato czy megawatogodzinę, ale teraz jest jeszcze pozostaje pytanie, czy to będzie wystarczające, czy miasto nie będzie musiało oszczędzać. Jeżeli tak, to jakie są panów propozycje, bo one muszą się pojawić już, bo za chwilę będzie koniec roku, zostało no, kilkanaście tygodni.
No, musimy poczekać na rozstrzygnięcia przetargowe, natomiast ja jestem przekonany, że mimo wszystko miasto będzie musiało oszczędzać, także tutaj to nie jest tak, że pewnie w takim zakresie będziemy mogli korzystać z energii, jak korzystamy w tej chwili, że jakieś oszczędności miasto będzie musiało jednak przygotować, jakiś projekt tych oszczędności. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko będą to te oszczędności, które nie będą dotykały takich jednostek wrażliwych. Mam na myśli tutaj szkoły, przedszkola, tak, to, co no, powinniśmy jakby w pierwszej kolejności zabezpieczyć. Natomiast no, może się tak zdarzyć, że będziemy oszczędzać gdzieś na oświetleniu, na ulicach czy w takich rejonach, gdzie nie będzie to aż tak bardzo dokuczliwe dla naszych mieszkańców. I w takim kierunku bym szedł.
Jacek Szarant, znaczy, że nie będzie na przykład, nie wiem, iluminacji na święta, oświetlenia ratusza, które jest no, dość imponujące, ale czy jest, musi być?
Jest imponujące, czy musi być? No, też nie możemy zapominać o tym, że jednak no, mimo wszystko musimy jakoś normalnie funkcjonować i jednak ta namiastka tych świąt w jakimś zakresie powinna być, czy to choinka, czy jakaś tam symboliczna iluminacja. No tutaj na pewno kierownictwo, czy pani skarbnik ma dokładne wyliczenia, ile to kosztuje, ile to będzie kosztować i na pewno zostanie podjęta decyzja, w jakim zakresie możemy sobie na te iluminacje pozwolić. No ja mam takie wrażenie, że raczej nie pozwolimy sobie na to, co było dotychczas, co było rok temu, bo w takim zakresie no, my nie będziemy w stanie tego utrzymać, chociażby ze względów kosztów energii, więc tutaj no, racjonalna, myślę, że decyzja zostanie podjęta. Na pewno mając to w przyszłości zwyczaju, no będą te decyzje konsultowane z radnymi, czy to na sesji, czy to na Komisji Finansów, czy Gospodarki Komunalnej, więc zapewne radni taką wiedzę też będą posiadali. No mówię, no ale też nie możemy tutaj odejść od tego, że no jednak mamy ten klimat świąteczny i będziemy chcieli jednak trochę tych świąt poczuć i odciąć się czasami od tego wszystkiego, co jest ciężkie w naszym życiu codziennym.
Jesteśmy jeszcze w takim momencie, że w tej chwili prace nad budżetem trwają. Naprawdę musimy się uzbroić troszeczkę w cierpliwość. Tutaj no, pani skarbnik podejmuje szereg wysiłków, żeby ten budżet spiąć. A proszę zobaczyć, że no, każdy dzień nam przynosi jakieś niespodzianki, które na ten budżet mają wpływ.
Ja chciałem panom jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że nasza reporterka robiła taką sondę na ulicach Słupska właśnie w kwestii tych oszczędności i ludzie zwracali uwagę, mieszkańcy zwracali na to uwagę, żeby te oszczędności na przykład w oświetleniu nie wpłynęły na bezpieczeństwo na ulicach.
Zgadzam
się, bo muszę panom powiedzieć, że najczęściej powtarzany komentarz pod informacjami na przykład o seryjnym podpalaniu samochodów to były pytania o monitoring miejski oraz o pewien stan oświetlenia, bezpieczeństwa tym samym w mieście na pewnych ulicach. I teraz wychodząc, idąc śladem na przykład samorządów, które mówią, że w godzinach 23, 4 czy 5 rano to oświetlenie będzie redukowane w niektórych obszarach miasta do minimum, to pojawi się pytanie, czy to nie odbywa się też kosztem bezpieczeństwa, czy trzeba to jakoś rozważyć w pewnych miejscach, po prostu jasno być musi.
Ja tu się z panem redaktorem zgadzam, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, nie może się to odbyć jakby z takim, ze stratą dla mieszkańców. Natomiast no, te podpalenia to uważam jako akt chyba wandalizmu i tutaj rzeczywiście no, pewnie...
Najważniejsze jest to, żeby sprawcę złapać.
Dokładnie tak.
Ja tego bezpośrednio nie wiążę, no bo jeszcze tej sytuacji oszczędności takich dużych nie mamy, no ale znalazł się ktoś, kto to zrobił, więc jest pytanie i o monitoring, i o stan bezpieczeństwa za sprawą oświetlenia.
Też odpowiednie komisje, czy w Radzie dyskutujemy, staramy się, żeby go i rozbudowywać. Staramy się też, żeby on dobrze funkcjonował. No, nie ma co tutaj też ukrywać, ten monitoring miał, czy musi też obejmować nasze bulwary, bo też tam dochodzi do sytuacji, z których nie jesteśmy zadowoleni jako samorząd i to też trzeba uporządkować. Mam nadzieję, że zmiana lokalizacji ZIM-u, Straży Miejskiej, gdzie dostaną troszkę lepsze warunki do pracy, do funkcjonowania, no w jaki sposób też wpłynie na to, jak i w jakim zakresie miasto będzie objęte monitoringiem.
Jacek Szaron?
No ze strony prezydenta Golińskiego na ostatniej komisji padła deklaracja, że jednak oświetlenie w mieście będzie. Z tym, że ostatnie prace, które były w ramach oświetlenia, w ramach renowacji, restrukturyzacji miejskiego oświetlenia, doprowadziły do tego, że jest możliwość dozowania tej energii świetlnej, w sensie, że można ją
intensywności.
Po prostu, tak, że można ją obniżyć, wtedy automatycznie mniejszy będzie pobór prądu, a jednak jakieś tam oświetlenie mimo wszystko będzie, więc tutaj no kwestia jest oszczędności w ramach tej intensywności, a nie, że po prostu oświetlenia nie będzie. Na pewno zdarzą się takie jednostkowe sytuacje, gdzie ktoś wykorzysta, że nie ma oświetlenia i ktoś tam powiedzmy nie widzi, że ktoś dokonuje aktu wandalizmu. No niestety no, te akty są dość powszechne, no chociażby te bulwary, co tutaj kolega Wojtek powiedział, no tam notorycznie dochodzi do jakichś...
No, ale powiedzmy ekscesów. Szczerze, sami sobie to robimy, w tym sensie mieszkańcy sami to robią, no, to jest zbudowane z części z podatków miejskich i no, sami to niszczymy.
Tak? No dokładnie, no więc tutaj no jeżeli ktoś zniszczy powiedzmy, no to my wszyscy dokładamy się do tego, że ta płyta, czy ta inna ławeczka zostanie zastąpiona nową.
Albo przystanek
tak. Zostanie zastąpiona nową i my wszyscy za to zapłacimy, więc to też jest to też dużo zależy od też takiego podejścia obywatelskiego, że jeżeli widzimy, że coś się dzieje nie tak, że ktoś dokonuje aktów wandalizmu, żeby to jednak zgłaszać do organów, czy to na policję, czy na Straż Miejską, żeby jednak reagować na tego typu sytuacje.
Duża rola też tutaj tych nas, powiedzmy, nauczycieli, którzy gdzieś tam będą jednak w taki sposób wychowywać, tak? Będziemy musieli to tłumaczyć, też mówić, bo to też jest istotne, jak tego młodego człowieka przygotujemy do takiego życia społecznego, do korzystania, do odpowiedzialności za wspólne dobro, a przecież te bulwary, te miejsca, w których możemy spacerować, wypoczywać, są wspólne, są dedykowane wszystkim mieszkańcom.
Za nasze miejskie
pieniądze. Tak jest.
Chciałem panu zapytać o Stary Rynek, bo jest decyzja władz miasta, że przekładamy te inwestycje jeszcze o rok, no i to wciąż będzie wyglądało tak, jak wygląda. Brakuje pieniędzy, żeby te inwestycje sfinansować. Jest dotacja rządowa, zdaje się, około 4 milionów złotych, jeżeli dobrze pamiętam. No ale trzeba dołożyć jeszcze co najmniej 10 albo nawet 11 milionów, żeby zgodnie z dzisiejszym kosztorysem, cennikiem to wykonać. No ale też chciałem panu zapytać o to, no bo ta, mówiąc krótko, to żwirowisko, to już tam jest rok piąty i wydaje się, że rok to jeszcze będzie mało, żeby to zrobić. Czy tak powinno wyglądać centrum miasta?
Prowizorki najczęściej są dość trwałe, to wszyscy dobrze o tym wiemy. Ja powiem tak, no w którymś momencie rynek, rewitalizacja tego obszaru, przebudowa tego rynku zostanie dopięta. No też rozmawialiśmy o problemach, rozmawialiśmy o ogólnej sytuacji.
No to nie jest miejsce, które napawa dumą.
No No nie, nie napawa dumą. Potrzeba tam zmian, które uatrakcyjnią ten teren. Sądzę, że chyba lepiej jeszcze poczekać ten rok i zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa miasta, jak zepniemy budżet na ten rok, jak będzie się rozwijała też sytuacja gospodarcza, a nie podejmować w tej chwili takiego, czasami mieszkańcy to mówią, upiększania miasta, a w innych obszarach, bardzo ważnych, istotnych obszarach, jak na przykład płace, wynagrodzenie, właśnie kwestie oświetlenia, kwestie takiego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, odłożyć gdzieś, czy nie mieć na to pieniędzy.
Ja
takie
tak
jest moje zdanie.
Co do tego, że stary rynek powinien inaczej wyglądać, to wszyscy jesteśmy zgodni, bo jednak ta żwirownia, tak w cudzysłowie oczywiście, to nie jest wizytówką rynku miejskiego. Natomiast my musimy też wrócić do innej ważnej rzeczy, bo mamy dotychczasowy projekt, w którym stary rynek ma być wyłączony z ruchu. I tutaj co do tej kwestii nie ma jednoznacznej zgody, bo wiemy doskonale, że część przedsiębiorców protestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Ja mam wrażenie, że trochę przeszliśmy do porządku dziennego z tą kwestią, że części tych...
Tam pewne rozwiązania
nie pasują.
Komunikacyjne...
I po prostu uznano, że jest jakiś sprzeciw, ale robimy ten projekt. Mam takie wrażenie.
Tak, ale pewne rozwiązania komunikacyjne, które jednak są takim wyjściem w kierunku tam prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorców, miasto zrobiło.
Niech Jacek Szaran skończy jeszcze swoją myśl.
Natomiast ja nie wyobrażam sobie, że będzie procedowany projekt wbrew tym osobom, które prowadzą działalność na starym rynku, bo pamiętamy doskonale, jak wyglądała sytuacja kilka lat temu, jak wyglądała ulica Nowobramska. Przecież tam po zamknięciu delikatesów tam po prostu nic nie było. No nie? I tutaj przedsiębiorcy doprowadzili do tego, że ten rejon miasta się ożywił, więc ja nie wyobrażam sobie, że dojdzie do takiej sytuacji, że my za wszelką cenę będziemy próbowali przeprowadzać inwestycje z ewentualnym sprzeciwem osób, które tam prowadzą działalność gospodarczą, więc to jest w mojej ocenie też kwestia, którą musimy przedyskutować, bo wiem, że są tam propozycje kompromisowe, natomiast ja nie wiem na jakim etapie to wszystko stanęło, natomiast co do zasady, uważam, że stary rynek powinien inaczej wyglądać, powinien być zmodernizowany, powinien być odnowiony i powinien być oprócz bulwarów też taką miejską wizytówką.
Pytanie, czy ten rok, który został, jak rozumiem, do rozpoczęcia tej inwestycji, to wystarczy, żeby to wszystko uzgodnić, bo jak rozumiem, to ta inwestycja ma wystartować od tego, że za budynkiem dawnego kina powstanie parking, taki parking buforowy, który ma zrekompensować te miejsca wokół płyty rynku postojowe. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, które wszyscy na pewno zaakceptowali, bo chyba nie mam takiego przekonania do końca, że tak jest.
Ja nie mam też wiedzy w tej chwili, na jakim etapie są ewentualne
rozmowy. Trochę ten projekt
rozmowy.
Przycichł w ogóle.
Tak, ma pan redaktor rację, bo ani chyba nam tutaj na komisjach to zagadnienie w tej chwili się nie pojawia, poza tym, co pan redaktor powiedział, że jakby odkładamy tą główną realizację tego projektu jeszcze o rok.
Natomiast... To wynikało z tego, że zapytaliśmy o to, bo samo miasto jakby, że tak powiem, nie tego komunikatu nie sformułowało.
Pamiętamy też, że przecież a propos tego projektu Starego Rynku, to było dużo wątpliwości, bo jednak co by tu dużo mówić, pierwotny projekt był jedną wielką betonozą, więc na odpowiedź...
A w tym zakresie się sporo zmieniło.
A na podstawie właśnie tych dyskusji, które wówczas były, kierownictwo doprowadziło jednak ten projekt do takiego stanu, gdzie jednak trochę tych nasadzeń jest więcej. To zupełnie inaczej wygląda. Ja też nie chciałbym, żeby słupski stary rynek wyglądał jak chociażby ten bytowski, gdzie tyle ładnych, fajnych drzew zostało wyciętych, a wybetonowano plac i jest średnio to wygląda. Żeby nie powiedzieć, że źle.
Czasami mam wrażenie, że to ta sama osoba projektuje według jednego jakiegoś schematu, klucza i to tak wygląda.
Taka jest po prostu teraz.
Gdzieś widziałem nawet takie zdjęcie, że przed nie wiem, czy to było Kutno, czy Kali.
Kutno,
ale też
Kutno
piękny rynek z zielenią, potem zamieniony po prostu w betonowy plac.
Tak samo przykład Wadowic, to też w internecie, tak na portalach społecznościowych było takie porównanie, jak wygląda chwilę obecny rynek w Wadowicach, a jak wyglądał na początku XX wieku ten rynek, gdzie tam...
Ale mamy też czym się pochwalić, bo miasto dostało tutaj przecież to wyróżnienie od architektów, które nagrodziło te nasze kliny zieleni, ten nasz projekt, który
zupełnie zasłużenie. Szkoda, że tej determinacji zabrakło przy ochronie ochronie lip na ulicy Batorego, bo wycięto 11 stuletnich drzew i w zasadzie można uznać, że ciszę nad tą trumną. I muszę panu powiedzieć, że kompletnie mi się ta inwestycja tam nie podoba, w tym kontekście jakby wycinki drzew.
No ma pan redaktor prawo do swojego zdania.
Oczywiście.
Znaczy, ja uważam, że powinniśmy jednak tak jako miasto bardziej przykładać się do drzewostanu, bo jednak, żeby drzewo wyrosło do takiego, powiedzmy, dorosłego, że tak powiem, obrazu, no to 100 lat minimum, a to nie jest tak łatwo wyciąć drzewo, posadzić nowe, to nie zastąpi się tak jeden do jednego takiego drzewa, więc tutaj musimy bardziej zadbać o drzewostan na terenie naszego miasta, bo jednak coraz więcej właśnie takich dużych,
ale
dorosłych
nasadzeń
ale
nie brakuje.
Gmina wiejska Słupsk nie miała problemu z wycięciem.
Ale to jest takie ilości. Trochę, a u was to biją murzynów. To, nie, znaczy, to dbajmy każdy o nasze drzewa.
Tak,
i jakby
dlatego
to,
mówię.
Myślę, że tutaj trzeba do tego z większą jakby trochę ostrożnością podchodzić.
Troskliwością,
bo, troskliwością, bo rzeczywiście wycina się drzewa dość szybko, natomiast one rosną dość długo.
Z tym się zgadzam.
Jakby zanim osiągną tą swoją wielkość, która raduje oko, no to trochę musi potrwać, ale też trzeba przyznać i oddać cesarzowi cesarskie, że miasto dużo nasadzeń prowadzi, tylko trzeba do tego jeszcze czasu, żeby te drzewa i rośliny wyrosły. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studiu. Jacek Szaran, Klub Radnych
PiS. Dziękuję bardzo.
Wojciech Gajewski, Klub Radnych Łączy Nas Słów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.